Na naszej antenie bardzo serdecznie witam panią Józefę Szczurek-Żelazką, wiceminister zdrowia. Szczęść Boże, pani minister.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pani minister, dziś weszły w życie nowe obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Cała Polska jest objęta żółtą strefą, a 6 miast i 32 powiaty znalazły się w strefie czerwonej. Pani minister, jakie ma to konsekwencje dla nas, obywateli?
No, przede wszystkim powinniśmy przyjąć do wiadomości, że sytuacja jest poważna, że w dużej mierze od nas zależy, jak wyglądał dalszy przebieg epidemii. I to jest też taka wskazówka, że powinniśmy może bardziej zdyscyplinowanie podejść do tych wytycznych głównego inspektora sanitarnego, ministra zdrowia, które mają na celu ograniczenie transmisji wirusa. Obowiązek noszenia masek w całym kraju, jak również inne obostrzenia, chociażby nawet no, ten czas pracy kawiarni, restauracji do godziny 22. To są takie elementy, które na pewno wpłyną na ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń. Na to są dowody z innych krajów, które borykają się też z tą pandemią i widzimy, że przy takim powszechnym noszeniu masek znacznie ogranicza się transmisja wirusa, w związku z tym ta samodyscyplina jest niezwykle ważna i odpowiedzialność każdego z nas, bo my odpowiadamy nie tylko za własne zdrowie, ale odpowiadamy za zdrowie naszych najbliższych, naszych znajomych. Jeżeli bagatelizujemy kwestię dystansu społecznego, noszenia maski, to w sposób świadomy narażamy zdrowie innych ludzi.
Tym bardziej to, co pani minister mówi, jest ważne w kontekście chociażby tych protestów, które także i dziś są w różnych stronach naszej ojczyzny przeciwko noszeniu maseczek. Jak pani minister na to spogląda?
No, dla mnie to są niezrozumiałe zachowania, tym bardziej, że są stymulowane przez pewne środowiska polityczne, co jeszcze bardziej jest kontrowersyjne, bo nikt to inny, ale politycy powinni mieć tę świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo swojego kraju, za bezpieczeństwo Polaków. I dlatego bardzo martwi nas postawa niektórych osób, które kreują takie zachowania, mienią się autorytetami. No i oczywiście część Polaków daje wiarę tym różnym pseudonaukowym przesłankom, które jakby dyskredytują konieczność noszenia masek. Dlatego no, staramy się apelować do rozsądku, do odpowiedzialności Polaków, bo koronawirus jest i jest groźny dla wielu osób. Zresztą tak jak wczoraj pan profesor Simon z Wrocławia mówił, osoby, które prezentowały takie poglądy, niewiarę w koronawirusa, czy bagatelizowały jego rolę, nagle okazało się, że znajdują się w ciężkim stanie w szpitalu i zupełnie zmieniają swoje nastawienie. Więc ja myślę, że nie dajmy się ponieść jakimś negatywnym emocjom, negatywnym spostrzeżeniom, czy pseudonaukowym dowodom. Naukowcy z całego świata jednoznacznie, jednym głosem mówią, koronawirus jest groźny i im większy zakres osób będzie zakażonych, to będziemy mieć większe problemy w służbie zdrowia, ponieważ statystycznie jest udowodnione, że około 5% osób będzie wymagało intensywnej terapii, wzmożonej opieki w szpitalach i im więcej jednoczasowo będzie osób zakażonych, to tych miejsc może brakować. Dlatego naprawdę powinniśmy w sposób rozsądny, odpowiedzialny podchodzić do tej profilaktyki i stosować te zasady, o których mówiliśmy.
Restrykcje dotyczą także zgromadzeń. Jakie te ilości, pani minister, teraz będą nas obowiązywać, jeśli chodzi o zgromadzenia?
No w tej chwili przewidujemy, że nie powinno być brać udział w jednym zgromadzeniu więcej niż 150 osób w przestrzeni publicznej. Również obostrzenia dotyczą stref poszczególnych i tak w strefie żółtej, na przykład na uroczystościach rodzinnych, różnego rodzaju inwentach nie może być więcej niż 75 osób, w strefie czerwonej 50. Wiemy, że podczas wielu tych uroczystości, szczególnie w trakcie wesel, bardzo często dochodziło do zakażeń, do tej transmisji wirusa. Często właśnie po takich uroczystościach identyfikowaliśmy nawet 50% gości zakażonych koronawirusem. W związku z tym tutaj jak najbardziej uzasadnione jest ograniczenie ilości osób biorących udział w tego typu rodzinnych uroczystościach. No i przede wszystkim, mimo że będzie to mniejsza grupa ludzi, to nie zwalnia nas to z zachowania dystansu, stosowania maseczki. Nawet w pomieszczeniach wewnętrznych, gdzie nie ma obowiązku na przykład w trakcie uroczystości rodzinnej noszenia masek, ale jeżeli nam to nie przeszkadza, to powinniśmy je stosować. Więc tego typu ograniczenia są i też te protesty, o których tutaj rozmawiamy, one w zasadzie, jeżeli będą organizowane w sposób, będzie brało udział więcej osób niż te wskazane w przepisach prawa, to też będą na pewno wyciągane konsekwencje. Zresztą te osoby, które chcą protestować, jeżeli nie będą używały w przestrzeni publicznej maseczki, to automatycznie łamią przepisy prawa. W związku z tym muszą mieć świadomość, że mogą być na nich nałożone kary wynikające z przepisów aktualnie obowiązujących.
Załamanie nakazów grożą również konkretne kary finansowe.
Tak, i to jest 500 zł. Mandat może tutaj otrzymać taka osoba od służby, od policji, ale również może być też wniosek do sądu, bądź też zgłoszenie do powiatowego inspektora sanitarnego, który tutaj w przypadku łamania przepisów dotyczących zapobiegania chorobom zakaźnym, może nałożyć karę w wysokości od 5 do 30 tysięcy złotych, więc warto się nad tym zastanowić, czy w taki sposób prezentować swoje poglądy, narażać innych i w sposób jawny łamać przepisy prawa.
Zaostrzenia tych restrykcji to oczywiście pokłosie znacznego wzrostu zakażeń koronawirusem. Dziś odnotowano ponad 5 tysięcy osób zakażonych. Do kiedy możemy spodziewać się przyrostu zakażeń?
No rzeczywiście w tych ostatnich dniach jest taki dynamiczny przyrost, co nas bardzo martwi. Na to na pewno wpływ miało takie rozprężenie w naszym społeczeństwie, bo przy tym takim letnim spadku ilości zakażeń wiele osób uznało, że koronawirus nie jest groźny, a jeżeli w ogóle istnieje, no to przebieg choroby jest łagodny, więc nie ma co się przejmować i to spowodowało, że zaczęliśmy bagatelizować pewne zasady, głównie łamanie tej zasady blisko teraz ilość tych zakażeń jest efektem właśnie takich zachowań, ale z drugiej strony też musimy też wrócić do normalnego życia i też powrót do pracy, bo wiele w trakcie tego lockdownu wielu z nas nie pracowało, bądź też zdalnie pracowało, szkoły nie działały. W tej chwili wszystko wracało do normy i w związku z tym ta ilość zakażeń była większa. No ale myślę, że istotną rolę w tym wszystkim odgrywa też pora roku. Już naukowcy, eksperci, wirusolodzy mówili na wiosnę, że jesień może być problemem, dlatego że spada temperatura, zwiększa się wilgotność, stwarzają się warunki lepsze do transmisji wirusa. Poza tym też spada nasza odporność w tym okresie jesiennym. W związku z tym łatwiej, jesteśmy bardziej podatni, łatwiej się zarażamy. W przypadku zarażenia przebieg tej choroby COVID może być bardziej niebezpieczny. Dlatego też spodziewaliśmy się, że ta ilość zakażeń będzie większa. No i stąd też te nasze apele od kilku tygodni o zachowanie tych podstawowych zasad. No bo szanowni państwo, na dzisiaj nie mamy szczepionki. Na dzisiaj nie mamy lekarstwa skutecznego, które pozwoliłoby nam pokonać chorobę COVID. Wiemy, że w jakimś tam odsetku, w kilku procentach jest to choroba śmiertelna. I w związku z tym, jeżeli nie mamy lekarstwa, to jedyną metodą ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby jest zapobieganie. A zapobieganie to właśnie noszenie maseczki zakrywającej usta i nos, bo spotykamy wielokrotnie osoby, które mają maseczkę gdzieś tam na brodzie, czy tylko usta zasłonięte. Zachowanie tego dystansu, co najmniej 1,5 metra. Częste mycie rąk, dezynfekowanie rąk. To są te podstawowe zasady, które naprawdę mogą nas ochronić przed chorobą COVID. Zresztą te zasady, jeżeli będziemy stosowali, to one nas uchronią również przed chorobami, które są charakterystyczne właśnie dla tej pory roku. W sezonie jesiennym, wiosennym mieliśmy wcześniej do czynienia z infekcjami grypowymi, paragrypowymi i też wielokrotnie mówiliśmy, że w przypadku takiej infekcji grypowej należy po pierwsze zostać w domu, aby nie rozsiewać tego wirusa, po drugie, jeżeli kichamy, kaszlemy, to zasłaniać usta. Więc te same zasady powinniśmy stosować również przy infekcjach koronawirusowych. I myślę, że jeżeli się zastosujemy do tego, to uchronimy się nie tylko przed koronawirusem, ale również przed zachorowaniem na te jesienne, sezonowe choroby, grypę czy infekcje paragrypowe.
Pani minister, prezes Rady Ministrów, pan Mateusz Morawiecki, mówił o tym, że co 3 dni ta liczba zakażonych będzie się podwajać. To znaczy, że w perspektywie są to dość znaczne ilości osób zarażonych i tu w tym kontekście pojawia się pytanie, na ile polska służba zdrowia podoła temu wyzwaniu.
No rzeczywiście te symulacje rozwoju epidemii czy pandemii są bardzo niepokojące i przy braku takiej dyscypliny społecznej rzeczywiście może tak być, że będą nam te podwojenie czy potrojenie ilości zakażeń będzie występowało często. Nasza służba zdrowia, no jednak jeżeli chodzi o zasoby, jest w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej, ten potencjał jest znacznie większy. Mamy ilość łóżek w szpitalach znacznie większą średnio niż w krajach Unii Europejskiej. To daje nam pewne bezpieczeństwo, dlatego że w każdej chwili możemy przeprofilować te łóżka, które są w szpitalach, szczególnie łóżka na przykład nie tylko te w oddziałach zakaźnych, ale w oddziałach chorób płuc, czy powiedzmy internistyczne łóżka mogą w szybkim czasie zostać przeprofilowane na łóżka przeznaczone dla leczenia pacjentów z COVID. Mamy też sprzęt, przygotowani jesteśmy do prowadzenia intensywnego leczenia większej ilości pacjentów. Mamy respiratory, mamy stanowiska intensywnej terapii. Natomiast problemem dla nas, tak jak na całym świecie, jest brak kadry medycznej. Ten brak kadry medycznej był odczuwany jeszcze przed pandemią. Podejmowaliśmy już od 2015 roku intensywne działania, żeby zwiększyć ilość kadry medycznej w systemie, tutaj szczególnie jeżeli chodzi o lekarzy, o pielęgniarki. Rzeczywiście udało nam się zwiększyć ilość tych pracowników fachowych w systemie. Zwiększyliśmy ilość uczelni kształcących lekarzy i pielęgniarki, ilość miejsc na studiach. Ale te efekty będą widoczne dopiero za parę lat. Dlatego też musimy szczególnie chronić kadrę medyczną, stwarzać im takie warunki, aby jak najmniej wystąpiło zakażenie w tych grupach zawodowych. Zadbaliśmy o to, aby w szpitalach znalazły się środki ochrony indywidualnej dla każdego pracownika ochrony zdrowia, w zależności w jakim obszarze pracuje. Również ostatnio minister zdrowia podjął decyzję, decyzję, że wszyscy pracownicy służby zdrowia mający kontakt z pacjentami będą mogli skorzystać z darmowej szczepionki przeciwko grypie, więc tutaj te działania maksymalnie ochraniające te grupy zawodowe są podejmowane. Natomiast jest to właśnie ten obszar ryzyka, który może w przypadku nasilonej epidemii stworzyć problem, jeżeli chodzi o dostępność do świadczeń zdrowotnych. Mhm.
Pani minister, dążymy do ustabilizowania sytuacji, aby dynamika wzrostu zachowań była malejąca, mówi pan premier Mateusz Morawiecki podczas trwającej konferencji w związku z pandemią koronawirusa. Jakie są perspektywy, jeśli chodzi o uczelnie wyższe, o szkoły, o tryb nauczania? Czy kolejne tygodnie będą tak jak teraz, w wielu uczelniach, chociażby stacjonarnie, podobnie i w szkołach, czy też ulegnie to zmianie?
No już ten poprzedni semestr odbywał się w dużej mierze w taki sposób hybrydowy. Większość zajęć odbywała się zdalnie. Oczywiście te zajęcia, które bezwzględnie musiały być przeprowadzone w warunkach praktycznych, to przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w taki sposób były organizowane. Szczególnie tutaj mam na myśli uczelnie medyczne, bo z jednej strony nie chcielibyśmy zahamować tempa kształcenia tych specjalistów w ochronie zdrowia, bo chociażby nawet ze względu na brak kadr medycznych potrzebujemy nowych kadr w systemie. W związku z tym dbaliśmy o to, aby te zajęcia odbywały się w miarę terminowo z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. W tym roku wspólnie z rektorami, ja mówię tutaj o obszarze uczelni medycznych, ustaliliśmy pewne zasady, na jakich mogą być otwarte uczelnie i te uczelnie rozpoczęły swoją działalność. W tej chwili zwiększa się liczba zakażeń. Niestety dużym ryzykiem są te środowiska w akademikach, ponieważ tam jest duże zbiorowisko ludzi. Często wiemy, po długim okresie nieobecności te spotkania są bardzo emocjonalne i to też niesie duże ryzyko. Zresztą już sanepid identyfikuje kilka zakażeń, chociażby nawet w Warszawie, które miały miejsce w akademikach. Więc jest to dosyć duże ryzyko i dlatego zastanawiamy się, czy nie powinniśmy jednak tutaj doprowadzić do pewnych ograniczeń, czy jednak może zastosować zdalne nauczanie w uczelniach, przynajmniej w tym okresie takiego szybkiego przyrostu zakażeń. Ale jeszcze analizujemy te wszystkie za i przeciw, ponieważ tak jak powiedziałam, ten drugi semestr poprzedniego roku akademickiego odbywał się już w trybie zdalnym. Wielu rektorów zdecydowało się na przykład przenieść zajęcia praktyczne, zajęcia kliniczne na ten rok i jeżeli też zrobimy zbyt dużą przerwę w realizacji programu nauczania, to mogą być problemy później z zakończeniem w normalnym toku studiów tego procesu nauczania. Dlatego rozważamy różne możliwości. Myślę, że niebawem pan premier tutaj wspólnie z ministrem zdrowia i ministrem nauki i szkolnictwa wyższego podejmą decyzję i państwa poinformujemy, jakie są plany w tym zakresie.
Dziękujemy serdecznie. Pani minister, pozdrawiamy, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pani Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia, była naszym gościem podczas aktualności dnia.